Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnym wydaniu audycji politycznej, acz par excellence komentatorskiej. Obecna sytuacja polityczna w Polsce, wciąż daleka od jakiejkolwiek stabilizacji, charakteryzuje się m.in. polityzacją wszystkiego. Spór, a właściwie walka polityczna dotyczy niemal każdej sprawy. Nie tylko tak zwanej czystej polityki. Niedawno ten spór dotyczył na przykład ratowania życia naszego rodaka w Plymouth. Ale temperaturę tej walki podsycają i warunkują media wszelakie. A tak zwany ład, a właściwie nieład medialny jest od lat naszą codziennością. To też dziś w loże ekspercko-komentatorskiej znawca problematyki medialnej, pan Leszek Sosnowski. Witam pana.
Dzień dobry, witam pana i wszystkich radiosłuchaczy.
Prezes szacownej krakowskiej oficyny wydawniczej Biały Kruk, której świetne wydawnictwa goszczą na naszej antenie regularnie, ale też wydawca i publicysta miesięcznika Wpis. Warto rozszyfrować tę nazwę, panie prezesie.
No, Wpis to jest skrót po prostu. Wiara, patriotyzm i sztuka. No, żeby łatwiej się mówiło i pisało, używamy nazwy Wpis.
Istotne dosyć. Najnowsza informacja z rynku medialnego jest taka, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na zakup, przejęcie, to jest dowolność podobno, przez Orlen spółki Polska Press. To jest krok w stronę repolonizacji tak zwanej mediów, panie prezesie?
No, na pewno. Oczywiście, że tak. Z tym, że nie używałbym tutaj słowa przejęcie, bo to wypowiedziałem błędne pojęcie, jest to po prostu zakup, a moim zdaniem znakomity interes Niemców, bo firma chyliła się ku upadkowi, więc tak naprawdę Orlen ich ratuje. No mam nadzieję, że ratuje również pewną równowagę na naszym rynku mediowym. Oczywiście sam zakup tej grupy nie wyrówna wszystkiego na tym rynku, ale zakładam, że to jest pierwszy krok do tego, żeby przystąpić do czegoś, co kiedyś nazywaliśmy repolonizacją mediów. Potem odeszło się od tej nazwy, mówiło się o różnych innych pojęciach, żeby nie było z takiego skomasowania po prostu w jednych rękach mediów.
Czyli no dekoncentracji, tak?
Różnorodność, żeby była.
Panie prezesie, jeśli łaska, na chwilę wróćmy do początków tej walki o rynek medialny, bo to się zaczęło w 90-tych latach. Ja mam takie doświadczenie, jeśli pan pozwoli, że jak pokazałem geografię własności mediów moim studentom parę lat temu wprawdzie, no to oni mieli zupełnie.
No, nie dziwię się po prostu, bo to już parę lat temu prawie wszystko, 90% tygodników gazet codziennych znajdowało się w rękach niemieckich. No, to proces przechodzenia w cudze ręce był bardziej skomplikowany oczywiście, bo to byli i Francuzi, i Hiszpanie, ale zostali Niemcy.
Ale ktoś to nazwał właśnie bantustanem, jeśli chodzi o, że czegoś takiego nigdzie w cywilizowanym świecie się nie notuje. Skąd się to wzięło?
No, wzięło się z tego, że tak właśnie sprzedawano, podkupywano na różne sposoby, no, przekupywano, przypuszczam, również ludzi. No, nie wiem, no nikt nie przykładał takiej wagi do mediów wtedy, no może nie nikt, ale decydenci. Zwłaszcza ci reprezentujący obóz patriotyczny i prawą stronę sceny politycznej, no za bardzo lekceważyli ten temat i teraz jest trudno. No teraz nie wiadomo, jak to odkręcać, odkupywać, tworzyć nowe. No nie jest to taka prosta sprawa, ponieważ media, zwłaszcza gazety, prasa, które znalazły się w tych rękach cudzoziemskich, w rękach obcego kapitału, podupadły bardzo de facto. Wydawało się, że jak przyjdzie tutaj zachodni kapitał, zachodni wydawca, to podniesie bardzo poziom. Stało się zupełnie odwrotnie. Zwłaszcza w prasie regionalnej, czyli tej, która należała ostatecznie do Ferlaczu i Popasa, doszło po prostu do tragicznego upadku. Tragicznego, tak to trzeba powiedzieć, ponieważ nakłady niektórych dzienników zmalały kilkanaście razy.
No właśnie, ja mam przed sobą taki pański artykuł właśnie we Wpisie na temat mediów regionalnych. Tragiczna sytuacja prasy regionalnej. pisze pan, ale tylko w Polsce. Mamy taki zwyczaj, żeby się z Niemcami jakoś porównywać, brać z nich przykład. To chyba nie jest zła ścieżka, prawda?
Bo ten... Znakomita, jeśli chodzi o prasę regionalną, to ona jest najbardziej czytana z całej prasy. Mniej czytane są ogólnokrajowe, choć też oczywiście, bo te spadki, które powodował internet, to sięgały maksymalnie 30%. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. To nie jest tak, że zostało coś zlikwidowane. Te 30%, które zniknęło w sensie prasy drukowanej, odradzało się z kolei na stronach internetowych tych samych gazet. Także tu nie było upadku. Z kolei prasa lokalna, czyli jakby poniżej regionalnej, bo trzeba to wyraźnie rozróżnić, bo nie wszyscy znają sobie z tego sprawę.
No
my mam te pojęcia. Regionalna to jest taka, która dotyczy na przykład Małopolski, Wielkopolski, czy Pomorza, czy coś, a lokalne to są mniejsze, powiatowe i tak dalej, to są te gazety. No więc jeśli chodzi o prasę regionalną, to ona w ogóle w świecie ma się najlepiej z całej prasy, w tym i w Niemczech. Bo tam jeden z dzienników, daję chyba ten przykład w tym artykule, jeśli dobrze pamiętam, jeden z dzienników osiąga prawie 500 000 nakładów.
457 500.
Osiąga taki wynik, no.
No, ale gdzie tkwi problem u nas? Bo u nas prawdopodobnie pan zwraca uwagę również na jakieś sposoby prenumeraty, mówiąc najprościej. U nas kompletnie leży, a tam kwitnie.
Tak, ale oczywiście to nie jest jedyna przyczyna, przyczyn jest więcej. Pan tutaj mówi w ogóle generalnie o dystrybucji. A dystrybucja prasy w Polsce, nie tylko zresztą prasy, ale książek na przykład, czasopism też, jest fatalna, jest na bardzo niskim poziomie, ona podupadła bardzo. Nie ma tu konkurujących ze sobą praktycznie podmiotów. I jeśli chodzi o prasę, wygląda to zupełnie inaczej niż w warunkach zachodnich, gdzie podstawą sprzedaży już od XIX wieku, nie jest to żaden jakiś nowy wynalazek, jest prenumerata. Są czasopisma i są gazety też codzienne, których główny nakład sprzedaje się w 90% w prenumeracie. Jeżeli my nieraz słyszymy, że o, tam na przykład jakiś tam Allgemeine Zeitung ma 50% zwrotów, u nas też jest 50% zwrotów, to trzeba zdać sobie sprawę, że te 50% dotyczy tylko tego, co poszło do kiosków. Czyli 10 lub 20%, a reszta sprzedała się normalnie w prenumeracie. Jest na przykład w Niemczech jest 17 metod, sposobów prenumeraty. Są duże zniżki na pocztach przede wszystkim dla prenumeratorów. Teraz jest taka sytuacja, że my, posłużę się własnym przykładem, wysyłając wpis do naszych prenumeratorów, a my opieramy się właśnie głównie na prenumeracie, jeśli chodzi o wpis, płacimy więcej za wysyłkę niż za produkcję tego numeru, niż za cały papier, dosyć porządny. Papier jest we wpisie, jest za druk i to jest po prostu
nienormalne. To są proporcje dziwaczne nieco.
Słucham?
Panie, to są dziwaczne proporcje nieco. Panie prezesie, tak, czy jakimś tak rozwiązaniem będzie e-prenumerata na przykład coraz bardziej powszechna? Ja mam kilka tygodników.
To jest rozwiązanie, tylko uważam, że nie można tego traktować jako środek zastępczy. To jest myślenie w Polsce się przyjęło, że sprzedaż internetowa, to dotyczy również książek, jest środkiem zastępczym. Jeżeli padają księgarnie, to nie szkodzi, bo jest internet. To niestety tak nie działa.
Diabeł tkwi...
Na to jest wiele przykładów po prostu. Także e-wydania to jest jedna sprawa, a drukowana prasa to jest druga sprawa. Nie ma tak, że bez prasy drukowanej sprzedają się dobrze e-wydania gazet. Są portale bez gazet, które nieźle funkcjonują, ale jeżeli ma być to jakaś, powiedzmy, druga wersja którejś gazety, to musi mieć również drukowany element jako podstawę, jako bazę.
Wróćmy do tego zakupu. Trzeba wyraźnie podkreślać, że to chodzi o zakup, bo niektórzy pojęciami żonglują i używają słowa przejęcie do tego zakupu przez Orlen Polska Press. Ja gdzieś dotarłem do informacji, że 120 milionów będzie kosztowała ta transakcja tylko. Chociaż to tajemnica handlowa prawdopodobnie.
No tak, ja też tu nie mogę mówić, ile to będzie kosztowało, ale ile to kosztuje, ale to w tej chwili nie jest istotne. To już jest zapłacone, to jest post factum, jest pytanie, co będzie potem. I to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ te gazety, chyba większości wszystkich nie znam dobrze, ale te, które znam, te większe, bardziej znane gazety regionalne, absolutnie nie zmieniły profilu. Jest to dalej profil totalnie antypolski, anty w ogóle państwowy, antyrządowy, antypisowski i tak dalej. No to powiedziałbym na przykładzie mojej lokalnej gazety, Gazety Krakowskiej, jeszcze się nasiliło. Jakby na złość nowemu właścicielowi jeszcze bardziej i bardziej bez sensu atakują całą obecną władzę, ale nie tylko, i cały obóz patriotyczny.
No jest również takie zjawisko jak tabloidyzacja, prawda? Czyli coraz głupsze te, do coraz głupszego odbiorcy adresowane różne teksty i różne materiały. I tutaj jest jakiś problem, który mógłby rozwiązać pytanie, jak Orlen to zorganizuje, prawda?
No, trudne zadanie. To jest czyszczenie stajni Augiasza. No, według mnie po prostu to jest 60-70% ludzi do zwolnienia, dlatego że sama zmiana na przykład naczelnego, która też na razie nie następuje, to nic nie pomoże tym czasopisom, ani w sensie światopoglądowym, ani poglądowym, ale również warsztatowym, bo to trzeba dodać do tego, że Niemcy zdemolowali warsztat dziennikarski w tych gazetach regionalnych. A co się odbiło mocnym rykoszetem w ogóle na prasie w Polsce? No, no sam jestem dziennikarzem z zawodu już prawie 50 lat i znam ten zawód bardzo dokładnie i uprawiałem go jakiś czas też za granicą. I muszę powiedzieć, że to, co w tej chwili nazywamy dziennikarstwem, w ogóle dziennikarstwem nie jest.
No, Amerykanie.
Jakiejś redakcji, ale to nie jest jeszcze dziennikarstwo.
Amerykanie ukuli takie pojęcie media worker, czyli pracownik mediów.
Tak.
Ale
tak,
jednocześnie. Jednocześnie chciałem przypomnieć państwu, pan prezes na pewno doskonale to pamięta, że prawo prasowe nasze, aktualne, obowiązujące, to jest prawo z 1984 roku, nowelizowane co jakiś czas.
No, to prawda, ale tutaj nie leży wina po stronie tego prawa, choć ono wymaga naprawy oczywiście, ale to jest inne zagadnienie. Natomiast system szkolenia dziennikarzy w Polsce w ogóle jest fatalny.
Nie ma żadnego systemu.
No nie ma, systemu nie ma, to jest prawda. Natomiast są przeróżne wydziały dziennikarstwa, czy jakieś medialne, czy
specjalizacje.
Ale czego tam uczą? Czego tam uczą? Ja chciałem przyjąć do pracy na przykład kiedyś absolwentkę jednej z krakowskich uczelni, która miałaby pracować u nas jako redaktorka, była po takim właśnie wydziale. Jak zacząłem ją przepytywać, co ona umie, to nie rozróżniała szpalty od kolumny. I pytam się, kto ją uczył. No uczyły ją jakieś były korektorki z Echa Krakowa i tak. No uczą tam ludzie, którzy nic naprawdę nie są w stanie powiedzieć o warsztacie. Zresztą, pytam, gdzie dobrego dziennikarza nauczono czegoś na studiach?
No
dobry
właśnie.
Dziennikarz zaczyna pracę mając kilkanaście lat. Ja zresztą też tak zaczynałem mając 17 lat. Ale nabywa umiejętności w zespole. A tych zespołów teraz nie ma, bo Niemcy jako właściciele rozbili te zespoły. Dobrych ludzi przegonili na szere wiatry albo odeszli sami, bo ci ludzie stracili zupełnie samodzielność i stracili nadzieję, jaką uzyskali po 1989 roku, że to dziennikarstwo może być w miarę swobodne. No w tych gazetach nie było swobodne. Ja mogę dać taki przykład, bo to nie tylko oczywiście dotyczy czasopism, bo to dotyczy portali internetowych w tej chwili, czy jednego, czy drugiego radia. Podam na przykładzie RMF-u, no, który został ładnie kilka lat temu kupiony przez Bauera, prawda? I jeden ze znanych tamtejszych dziennikarzy, no nie mogę tu mówić nazwiska, przyszedł na rozmowę ze mną i mówi, wie pan, no z panem to już pewnie ostatnią rozmowę robię w życiu, dla tego radia przynajmniej. I no ja pytam się, jak tam jest, co tam się stało, jak z nowym właścicielem sobie radzą. On mówi, nie wiem, no różnica jest taka, że ja o Niemcach mogę powiedzieć na antenie tylko dwa razy źle. Pierwszy raz i ostatni. No, cały komentarz.
No to jest prawda, którą moi studenci na przykład poznawali na pierwszych zajęciach, że właściciel wpływa na treści w sposób oczywisty. Panie prezesie, jeszcze dwa słowa, jeśli łaska.
Panie redaktorze, przerwę panu na sekundkę. Nie wpływa, żąda. Tak to
aha,
w tej chwili wygląda.
To zupełnie to jest inna forma. Warto pojęć precyzyjnych, ma pan rację, używać. Etyka dziennikarska. Jest coś takiego jeszcze? Słyszał pan o Radzie Etyki Mediów, która funkcjonuje jeszcze?
Oczywiście i etyka dziennikarska funkcjonuje, ale ona funkcjonuje jakby w jakiejś wolnej sferze, czysto teoretycznie. No, prawie w ogóle nie istnieje w praktyce. To jest etyka dziennikarska stała się czystą teorią.
Kłamstwa, hejt, manipulacje to jest codzienność.
Kiedy mówię na te zasady, to się robi śmieszny. Według tychże samych mediów, które nie stosują tej etyki.
To powielają kłamstwa na przykład. I...
No oczywiście, że tak. Ale wie pan, no tu musimy wrócić do kwestii prawa. Prawo pozwala mediom na wszystko. Prawo ma swoje struktury i swoje różne tam sposoby na to, żeby kontrolować jakąś władzę, prawda? Sądowniczą, ustawodawczą, wykonawczą, lepiej czy gorzej, ale kontroluje. Natomiast jeśli chodzi o media, to w tej chwili one są poza wszelką kontrolą. A przecież sami wiemy, że to nie jest już czwarta władza.
To już jest pierwsza władza, mówią niektórzy.
Niektórzy mówią, że to jest pierwsza władza. Ja w ogóle mówię, że to jest jakaś nadwładza. Ponad tymi trzema.
Jaka jest przyszłość, panie prezesie? To chyba najtrudniejsze na koniec dzisiaj pytanie i zagadnienie.
Trudne i łatwe, bo jeżeli się zdecyduje już na przykładzie grupy Passau i tego zakupu Orlenu, zdecyduje się na bardzo poważne zmiany, na dogłębne zmiany. Jeżeli sięgnie się po tych dawnych dziennikarzy wyrzuconych z pracy, którzy byli ludźmi o różnych poglądach, ale znali znakomicie warsztat. Wiedzieli, że to jest reportaż, felieton, informacja, jak należy to rzetelnie pokazywać i pisać, to wtedy jest nadzieja, że te gazety odżyją. Bo nie można myśleć tylko o przeróżnych strukturach i tak dalej, ale trzeba zacząć od tego, żeby ten produkt, którym jest gazeta wytwarzana przez konkretną redakcję, był jak najlepszy, coraz lepszy. Bo przyczyną tego, że na przykład znany mi tu dobrze Dziennik Polski, z którym też byłem związany przez lata, z 200 tysięcy nakładów w piątek, teraz ma nakładu chyba 12 tysięcy, no to przyczyna jest nie tylko taka, że to Niemcy mieli w swoich rękach, tylko jest przyczyną to, że dziennikarstwo tam zupełnie upadło. Oczywiście ci Niemcy jako właściciele doprowadzili do tego przeróżnymi ograniczeniami i tak dalej. Można nawet mieć podejrzenie, że taki był cel główny, by jeszcze udało im się to sprzedać.
No tak, sprzedać, czyli dostęp do, prezes Obajtek mówi, dostęp do 17,4 miliona użytkowników. To jest 20 dzienników regionalnych, 150 tygodników lokalnych i 500 witryn internetowych. I tu chyba jest pewien optymizm w tej liczbie.
Owszem, ale wie pan, tak jak Niemcy pracowali ileś tam lat nad tym, żeby zmienić oblicze tych gazet, tak samo i prezes Obajtek, którego bardzo skądinąd cenię i poważam i cieszę się, i znam go osobiście i to jest naprawdę super menadżer, nie dokona cudu i nie zmieni tego w jeden miesiąc. No, ale jeżeli będzie chciał to szybko zmienić, to musi dokonać zmian, tak jak już chyba wspomniałem, dogłębnych, nie tylko naczelnego, ale na bardzo wielu poziomach w redakcjach muszą przyjść absolutnie nowi ludzie. I myślę, że tacy ludzie są wśród młodych, może będą potrzebowali parę miesięcy, żeby się wdrożyć w tą niełatwą przecież pracę na dziennikarza w klasie codziennej, ale myślę, że dadzą sobie radę.
Czyli, panie prezesie, na koniec nutka optymizmu, dobrze usłyszałem?
No oczywiście, że tak, naturalnie, że tak. Bo, tylko co bym chciał powiedzieć. Aby coś nam się udało, musimy przeanalizować sytuację złą, w którą wkraczamy. Jeżeli tej analizy dobrze nie dokonamy, nie powiemy wszystkiego najgorszego, co potrzeba, nie wyciągniemy wszystkich najgorszych jakichś mankamentów danego podmiotu, w tym przypadku również podmiotu gospodarczego, przecież nie tylko redakcyjnego, dziennikarskiego, prawda, to wtedy nie naprawimy nic.
A jeżeli bardzo dziękuję.
Będziemy mówić o tym, co jest złe w danym momencie, to mamy szansę, że zrobimy porządny produkt.
Ja też taką nadzieję mam. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Ja również dziękuję bardzo.
A Państwu przypomnę, że dzisiaj komentował dla Państwa pan Leszek Sosnowski, prezes oficyny wydawniczej Biały Kruk, również wydawca i publicysta miesięcznika Wpis. A to była polityczna dogrywka. Zrealizował audycję Marcin Kosiński, a przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się Państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.